with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ponad 800 lat temu w Asyżu, w domu bogatego kupca Piotra Bernardone, przyszedł na świat chłopiec, powszechnie dziś znany świętym Franciszkiem z Asyżu. Oryginalność zachowania się, styl i świętości i ludzkie ciepło, jakie od niego bije, uczyniło zeń świętego wszystkich czasów, a także wzór człowieka i chrześcijanina.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tajemnica świętego Franciszka, ta jego niezwykłej popularności leży w tym, że za regułę życia obrał Ewangelię, przez co tak upodobnił się do Chrystusa, że współczesnym zdawało się, jakby sam Chrystus powtórnie przyszedł na świat. Poznajmy lepiej tę świetlaną postać, która mimo upływu wieków nie przestaje oddziaływać na dusze ludzkie. Tytuł dzisiejszej pogadanki brzmi Duch Świętego Franciszka. W kaplicy ośrodka radiowego godziny różańcowej w Athol Springs koło Buffalo znajduje się dużych rozmiarów wizerunek Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, dzieło profesora Józefa Sławińskiego. Jest to replika powszechnie znanego wizerunku Jezusa Ukrzyżowanego z małego kościółka świętego Damiana w Asyżu, przed którym pewnego dnia 25-letni Franciszek ukląkł do modlitwy. Zerwał już wtedy ze swym złym towarzystwem i hulaszczym trybem życia. W jakie osłupienie wpadł Franciszek, gdy nagle Chrystus z krzyża zawołał go po imieniu i rzekł: Franciszku, idź, napraw mój dom, który, jak widzisz, cały idzie w ruinę. Natychmiast Franciszek odczuł w sobie całkowitą przemianę serca. Współczesny mu biograf, brat Tomasz Cielano, tak o następstwie tego wydarzenia w kościółku świętego Damiana pisze i cytuję: odtąd jego świętą duszę przebiło współcierpienie z ukrzyżowanym. jak można zbożnie sądzić, wycisnęły się wówczas na jego sercu, choć jeszcze nie na ciele, stygmaty czcigodnej męki. Od tego czasu nie mógł powstrzymać się od płaczu. Nawet głośno płakał nad męką Chrystusa, jakby zawsze miał ją przed oczyma. Wzdychaniami napełniał drogi, a wspominając rany Chrystusowe, nie dawał się pocieszyć. Za najważniejszą sprawę życia Franciszek uznał znajomość Chrystusa. Zdobył tę mądrość, o której pisze święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian. Postanowiłem, będąc wśród was, nie znając niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Ukrzyżowany był dla Franciszka wcieleniem bezinteresownej miłości Bożej do rodzaju ludzkiego. Mękę Pana Jezusa miał stale na pamięci do tego stopnia, że listy do braci i dokumenty podpisywał grecką literą tau, czyli polską T, podobną do krzyża. Franciszek niczego więcej nie pragnął, jak tylko poznać Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Naśladować Go, jak tylko potrafi najdoskonalej, upodobnić się do Niego i z Nim się zjednoczyć. Czując w sobie nieugaszony żar miłości do Chrystusa, pragnął przemienić się zupełnie w ukrzyżowanego. Ukrzyżowany Jezus Chrystus, jak wiązka miry, spoczywał zawsze na piersiach Jego wnętrza, pisze doktor seraficki święty Bonaventura. Żeby to piękne porównanie, wzięte z księgi Pieśni nad Pieśniami, lepiej zrozumieć, trzeba wiedzieć, że w starożytności kobiety nosiły woreczek miry na piersi, aby wdychać jej miły zapach. Tę samą myśl oddaje w innych słowach Tomasz Celano. Franciszek był stale zajęty Chrystusem. Jezusa nosił w sercu, Jezusa na ustach, Jezusa na oczach, Jezusa na rękach. Jezusa w całym ciele. Franciszka uderzyło też, że Jezus był bardzo ubogi, od przyjścia na świat w stajence betlejemskiej, aż do ostatniej chwili życia na krzyżu. Sens ubóstwa wskazywało mu Pismo Święte, które głosi: Chrystus, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. Franciszek postanowił więc naśladować Zbawiciela w ubóstwie. Ubóstwo obrał za swoją panią. Dlatego obejmował je czystymi uściskami, a nawet na jedną godzinę nie przestawał być jej małżonkiem. Synom swoim mówił, że ono jest drogą doskonałości, zadatkiem i zastawem bogactw wiecznych. Nikt nie był tak żądny złota, jak on ubóstwo. Ani nikt nie dbał bardziej o strzeżenie skarbu, niż on o tę ewangeliczną perłę. Od początku swojego zakonnego życia, aż do śmierci, posiadał tylko tunikę, sznur i spodnie, nic innego. Franciszkowe ubóstwo nie ograniczało się jedynie do wyrzeczenia się prawa własności, a nawet do surowości w używaniu rzeczy materialnych. Jego ubóstwo zawierało również kompletne wyrzeczenie się siebie samego w duchu najgłębszej pokory, strażniczki i ozdoby wszystkich cnót. Było to wyrzeczenie się absolutne, całkowita ofiara siebie samego. Oddał Bogu swe ciało w najdoskonalszej czystości i wyrzekł się własnej woli, aby przyjąć i wypełnić co do joty wolę Bożą. Pomni na słowa Chrystusa: kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jakby w nagrodę za to upodobnienie się do Chrystusa oraz dla jego potwierdzenia, Zbawiciel ozdobił go na 2 lata przed śmiercią stygmatami na górze Alverni. Lud wtedy mówił, że drugi Chrystus chodzi po ziemi umbryjskiej. Franciszek żył według Ewangelii rozumiany dosłownie, bez złagodzeń, tak jak Chrystus kazał swoim apostołom. Wnet inni przyłączyli się do niego, a jego sposób życia był dla nich konkretną normą postępowania, żywą regułą. Naśladując go, naśladowali samego Chrystusa. Lecz w miarę wzrastania liczby braci, w miarę rozszerzania się zasięgu ich działania, sama osoba założyciela nie wystarczyła. Zewsząd domagano się reguły. Święty Franciszek napisał ją w oparciu o Ewangelię, biorąc za punkt wyjścia zasadę iść za nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego śladami. Reguła posiada wprawdzie bardzo mało tekstów ewangelicznych, ale zawiera szereg praktycznych zastosowań wziętych z Ewangelii, na przykład nazwa bracia mniejsi, trzy śluby, ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, stałość ich zachowywania, obowiązek rozdania dóbr ubogim przez kandydatów do zakonu, chodzenie pieszo i boso, nieużywanie pieniędzy i całkowite ubóstwo, praca jako źródło utrzymania, proszenie o jałmużnę w przypadku rzeczywistej potrzeby, rodzinne stosunki między braćmi, przełożeństwo pojęte jako służba, apostolstwo wśród wiernych i misje wśród pogan. Reguła stwierdza, że święty Franciszek jako głowa zakonu przyrzeka papieżowi posłuszeństwo i uszanowanie. Święty Bonaventura tłumaczy, że w ten sposób Franciszek dodał specjalny ślub wierności Ojcu Świętemu, będący czymś więcej, aniżeli powszechne zobowiązanie kleru i wiernych wobec Stolicy Apostolskiej. Tak więc zakon franciszkański został oparty o papieża, który stał się najwyższym i bezpośrednim przełożonym braci mniejszych. Tego nie uczyniła przedtem żadna reguła zakonna. Duch ewangeliczny zastosowany w codziennym życiu czynił z braci ludzi prostych, pokornych, szczęśliwych, promieniujących radością, która wypływa ze świadomości, że kto kocha Boga, ten ma wszystko. Epoka, w której żył święty Franciszek, była bardzo podobna do naszej. Brak ideałów, rozwiązłość, nadmierne umiłowanie bogactwa, rozbój i wojny. Franciszek uniknął błędu, jaki zwykle popełniają ludzie, narzekając na złe czasy i widząc zło tylko w drugich. Franciszek też widział zło u innych, ale miał dla nich największą litość i współczucie, jako do ludzi błądzących, oszukanych, słabej woli, często nie zdających sobie sprawy, że źle czynią. Natomiast zło widział przede wszystkim u siebie i starał się je wykorzenić. Jakąż długą, twardą i pełną zaparcia drogę duchową przeszedł, jeśli zważyć, kim był Franciszek przed swoim nawróceniem. Brat Celano tak o tym okresie pisze i cytuję. Prawie aż do 25 roku życia mizernie tracił i trwonił swój czas. A nawet bardziej grześnie niż jego rówieśnicy brnął w próżności, podżegał ich do złego i bardziej od nich hołdował głupocie. Wzbudzał ogólny podziw, a w pogoni za próżną chwałą nie dał się nikomu prześcignąć w żartach, krotochwilach, dowcipach, piosenkach, w miękkich i powiewnych strojach. Był bowiem bardzo zamożny, nie skąpi, ale rozrzutny, nie chciwy pieniędzy, ale trwoniący majątek, obrotny kupiec, ale pełen próżności szafarz. Był wszakże człowiekiem ludzkim, zdolnym, bardzo miłym, chociaż ku swojej głupocie. Z tego powodu szło za nim wielu, czyniących nieprawość i jąszących do przestępstw. Otoczony rzeszą niegodziwców wkroczył wyniosły i wielkoduszny, ciągnąc środkiem ulicy Babylonu, to znaczy Asyżu. Ewangelia została napisana nie tylko dla zakonników. I słowa Chrystusa, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, i kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, kto nie bierze swojego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Słowa te też nie zostały napisane tylko dla zakonników, ale dla wszystkich. Nazwano nas od samego początku chrześcijanami, chrystiani, czyli Chrystusowi, bo należymy do Chrystusa. Mamy Go naśladować, do Niego się upodobnić i z Nim się zjednoczyć. Co z naszym życiem robimy? Co jest regułą naszego życia? Jakie są rezultaty naszego życia? Czy możemy powiedzieć z ręką na sercu, że podobamy się Bogu? Święty Franciszek, umierając, kazał zdjąć z siebie żebraczy worek i położyć się nagim na ziemi. Do końca bowiem chciał być podobnym do Chrystusa. Swoim zwyczajem uniósł twarz ku niebu, a lewą ręką zakrył ranę prawego boku, by jej nie widziało. Wówczas odezwał się do braci: ja, co do mnie należało, zrobiłem, a co do was należy, niech nauczy was Chrystus. Niech i nas nauczy Chrystus, co do nas należy. Niech nie przeminie dzień, abyśmy całkowicie nawróceni do Chrystusa, nie błagali Go: Panie, naucz nas miłować Boga ponad wszystko. Ludzi zaś tak, jak siebie kochamy i jak Ty nas ukochałeś. Stworzenia nierozumne, jako dzieła rąk Twoich, mówiące nam o Twojej miłości, dobroci, wielkości, pięknie, wszechmocy. Panie, uczyń nas żywym zwierciadłem Twoim, jak nim uczyniłeś świętego Franciszka.
Przystępuję teraz do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane.
Pytaniem. Dlaczego niektórych świętych nazywamy serafickimi lub wprost serafinami? Najczęściej czytam tę nazwę w odniesieniu do świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny z Genui, którą podobno już za życia nazywano świętą Katarina Serafina. List z Brampton, Ontario. Odpowiadam. Najpierw wytłumaczę, kim są serafini. Otóż Biblia wymienia 7 stopni aniołów, z których najwyższymi są serafini i cherubini. Jedyną wzmiankę o serafinach znajdujemy w księdze proroka Izajasza, który w swej wizji oglądał hołd składany Bogu przez aniołów. Oczywiście Izajasz widział ich w ludzkiej formie, z tą tylko różnicą, że każdy serafin posiadał 6 skrzydeł. Jedną parą zasłaniał sobie twarz, drugą nogi, a trzecia służyła mu do unoszenia się w powietrzu. Serafini unosili się ponad tronem Boga i zdawali się kierować uroczystością adorowania Boga. Jeden z nich śpiewał słowa, które prorok Izajasz zanotował w swej księdze, mianowicie: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Pełna jest ziemia chwały Jego. A teraz co do pańskiego pytania. Do istoty serafina należy to, że zawsze stoi przed Bogiem. Niektórzy zaś święci pałali takim żarem miłości Bożej. Stąd nazwa tej miłości, żar serafina, że wszędzie widzieli Boga, spoczywali w Bogu podczas wszystkich burz, bardziej byli w Bogu niż w sobie. Święci ci poczytywali sobie za największą łaskę, że w żadnej chwili życia nie zapominali o obecności Boga. Trwając przed Bogiem już w tym życiu, stali się owymi serafinami, od których żaru może jeszcze zapłonąć nawet dzisiejszy człowiek.
Thank you.
a teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na październik włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę października. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej.
Na październik Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy, aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość.
Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia nowenny różańcowej, która potrwa przez cały październik, ten miesiąc ma charakter maryjny, ze względu na codzienne nabożeństwa różańcowe, do których tak bardzo zachęcają kolejni papieże. I my zachęcamy też. Weźcie udział w naszej nowenie, przesyłając swoje intencje oraz uczestniczcie w nabożeństwach różańcowych w swoich parafiach.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Franciszkanie wysłali wam zawiadomienie o zbliżających się zaduszkach, z której to okazji godzina różańcowa przez cały miesiąc listopad będzie odprawiała nowenny, jedna po drugiej, w sumie trzy. Nowenny mszy świętych i modłów za naszych bliskich i drogich zmarłych, za osoby zmarłe, które już tu na ziemi nie mają nikogo, kto by się za nich modlił.
Zalecamy wam wzięcia udziału w tych nowenach przez podanie nam imion waszych zmarłych rodziców, dzieci, dziadków, przyjaciół, krewnych, księży, którzy dla was wielu w życiu rozrobili. Imiona te prześlijcie nam jak najprędzej na kartce, jaką w naszej pocztowej przesyłce znajdziecie. Udział w zaduszkach godziny różańcowej jest sprawdzianem waszej niesłabnącej miłości do tych osób, które za życia uważaliście za najdroższe i najbliższe.
Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.
Zawitaj królowo, różańca świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Zawitaj bez masy, lilio, matko różańcowa, Maryjo. Panno nad Pannami, święta nad świętymi, najświętsza królowo, Pani nieba ziemi, najśliczniejszy kwiat.